Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa w studio. Witam naszego gościa, którym jest pan dr Przemysław Wójtowicz, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a także pracownik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Mówić mamy dzisiaj na temat września roku 1939, o tym, jak kształtuje się pamięć historyczna i jak kształtujemy naszą pamięć historyczną. Albowiem nawet data wybuchu II wojny światowej, no, w różnych pamięciach historycznych, nazwijmy to tak, różnych narodów, no, a szczególnie dawnego Związku Radzieckiego, dzisiaj Rosji, jest inna. No, ale to wynika właśnie z różnych racji, o których pewnie też dzisiaj sobie powiemy. Bo wydawałoby się, że o wrześniu 1939 roku już wszystko powiedziano. A być może są takie fakty albo takie, powiedziałbym, nawet denominacje, nazwy, które mogą wprowadzać w błąd albo które zostały przejęte od w zasadzie tych, którzy no, na przykład na Polskę najechali na Niemców. Jakież to, z jakimi mitami, z jakimi sytuacjami, które zafałszowują politykę historyczną, naszą pamięć historyczną, powinniśmy się zmierzyć, panie doktorze?
Ojcze Dariuszu, rzeczywiście, jeżeli chodzi o dramatyczny XX wiek, o wielu wydarzeniach stosunkowo jeszcze społeczeństwo ma niewielką świadomość istnienia pewnych wydarzeń. Na przykład operacja polska NKWD, tak właściwie będąca operacją antypolską, przeprowadzona w Związku Sowieckim w drugiej połowie lat 30., która de facto oznaczało ludobójstwo narodu polskiego, Polaków zamieszkujących Związek Sowiecki. To jest taki jeden przykład, o którym warto jeszcze dużo, dużo mówić, dużo edukować. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwany wrzesień 1939 roku, o tą kampanię otwierającą jedną z wielu kampanii II wojny światowej, czyli konfliktu zbrojnego, który trwał aż 6 lat do 1945 roku, wydawałoby się, że stosunkowo bardzo dużo wiemy. Przy okazji kolejnej rocznicy, a przypomnijmy telewidzom, że w tym roku obchodziliśmy, bo to było zaledwie kilkanaście dni temu, 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jest dużo informacji w mediach, szczególnie w internecie, chociażby i do dzisiejszego dnia, jak można spojrzeć na strony internetowe. Jest mnóstwo informacji związanych z wydarzeniami, nawet i tymi szczegółowymi, jeżeli chodzi o wrzesień 1939 roku.
Chociaż tu bardzo się boję takich, nazwijmy to, informacji albo pseudoinformacji internetowych, dlatego że zwykle zamieszczają je niekoniecznie historycy, i bardziej może nawet publicyści często, albo osoby, które gdzieś tam historią się interesują, albo wprost zamieszczane są różnego rodzaju artykuły w czasopismach czy w dziennikach, no, które mają określony kapitał. I tak na przykład możemy się dowiedzieć, jak dowódcy Armii Krajowej zniszczyli Warszawę. Prawda? Tego typu wywody, jakoby to Armia Krajowa, broniąc się i kontynuując obronę z września 1939 roku, zniszczyła Warszawę. Ani słowa o Niemcach, ani słowa o Hitlerze, tylko o tym, żeby najlepiej się nie bić, poddać i być, no, czekać na eksterminację, bo ta przecież też ostatecznie groziła Polakom po Żydach.
Przykład ojca Dariusza to jest przykład właśnie tego szumu informacyjnego, nadmiaru informacji bardzo często kłamliwych, bardzo często wprowadzających w błąd. A tymczasem warto by się właśnie przy okazji września 1939 roku na chwilę zatrzymać nad tymi najbardziej istotnymi wydarzeniami. No chociażby pierwsza z brzegu kwestia nazwy. Kwestia nazwy, nawet i w podręcznikach, nad czym trzeba ubolewać, cały czas niestety funkcjonuje pojęcie kampania wrześniowa. Szanowni Państwo, agresywną kampanię militarną prowadzili nasi wrogowie, czyli Niemcy i Sowieci przede wszystkim. Nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie, bo w tej perspektywie już teraz mówimy, prowadzili wojnę obronną Polski, gdyż oni bronili swojej ojczyzny. Jest kilka innych określeń odnośnie właśnie września 1939 roku. Wojna polska, kampania polska, ale uważam, że mimo wszystko według mnie najlepsze jest to pojęcie wojna obronna Polski. Owszem, jak już kampania, to nie kampania wrześniowa, ale kampania wrześniowo-październikowa, albowiem jak pamiętamy, rozpoczęła się ona 1 września 1939 roku. Nasze wojska przegrały tą kampanię, niestety, z powodu uderzenia praktycznie z wszystkich stron. Niemniej nasze oddziały, oddziały polskie, walczyły przez cały wrzesień i pierwszy tydzień października, albowiem ostatecznie działania zbrojne zakończyły się 6 października 1939 roku. Także kampania wrześniowo-październikowa, niemniej to pojęcie wojna obronna Polski najbardziej adekwatnie oddaje dramatyzm tamtejszych wydarzeń.
No tak, bo kampania wrześniowa zakłada też pewną, ta nazwa zakłada pewną krótkość, a więc ten blitzkrieg, prawda, który Niemcy stosowali, gdzie chcieli jak najszybciej tak naprawdę no, wejść jak nóż w masło i jak najszybciej pokonać no, tego, który się broni, którego Niemcy napadły. Jak sobie nawet wpiszę w wyszukiwarkę popularną wrzesień 1939, to w Wikipedii od razu wyskakuje nazwa kampania wrześniowa właśnie. A to jest przejęcie jakby tej też kalki.
Przejęcie nazewnictwa niemieckiego, niemieckiej propagandy, już uprawianej w czasach II wojny światowej.
A wojna tak, nawiasem mówiąc, gdzie się zaczęła? Bo dawniej byliśmy, no jakby Westerplatte było takim symbolem rozpoczęcia II wojny światowej, Schleswig-Holstein, bohaterska obrona i tak dalej. Mieli bronić się kilka godzin, bronili się 7 dni. Polskie radio w Warszawie mówiło, że Westerplatte nadal się broni, co też umacniało ducha narodu wówczas. No i teraz mamy też obchody w Wieluniu. Dlaczego Wieluń w ostatnich latach jest też eksponowany?
Wydaje się, że pierwsze bomby II wojny światowej i wojny obronnej Polski spadły właśnie w wyniku bombardowania Wielunia. Tego miasteczka, jakbyśmy na dzisiejszą mapę spojrzeli, ono mniej więcej leży w połowie drogi między Łodzią a Wrocławiem. Wówczas to było miasteczko pograniczne, leżące na granicy, przy granicy polsko-niemieckiej. Ono nie miało jakiegokolwiek strategicznego znaczenia, ale ono, jego zbombardowanie de facto celów cywilnych przez niemieckie lotnictwo nastąpiło najprawdopodobniej minutę, kilka minut wcześniej niż ostrzał garnizonów Westerplatte z pancernika Schleswig-Holstein.
Pan doktor powiedział, że nie miało celów strategicznych. To znaczy, że Wieluń bombardowany przez Niemców jako pierwszy cel II wojny światowej, bombardowanie obiektów cywilnych, tym samym zabijanie bombami ludności cywilnej, pokazało, że to nie będzie jakby zwykła wojna, w której przestrzega się jakichś reguł, nie atakuje się celów cywilnych, tak? Że to będzie wojna inna niż dotychczasowe, że będziemy mogli mieć, tu się pojawił po prostu ten sygnał, do czynienia z barbarzyństwem.
Dokładnie. Wojna totalna. Wojna totalna, czyli zniszczenie przeciwnika. Nie tylko pokonanie go militarnie, ale zniszczenie przeciwnika rozumianego jako zniszczenie narodu i zagarnięcie ziemi. O ile w pierwszej wojnie światowej, czy też przed pierwszą wojną światową, pamiętamy czasy zaborów, Niemcy prowadzili germanizację rozumianą jako próba zgermanizowania ludności polskiej, przekształcenia ich w Niemców, zrobienia z Polaków Niemców. To się nie udało. Pierwsza wojna pokazała, że po I wojnie światowej Polacy się odrodzili jako państwo. Niemcy, Adolf Hitler, naziści stwierdzili, że nie ma sensu germanizować Polakom, bo oni zawsze z czasem, oni nie dadzą się zgermanizować. Oni będą zawsze dążyć do odbudowy państwa polskiego, nawet jeżeli się zajmie ich terytorium. Stąd w II wojnie światowej germanizacja przez Niemców, przez Adolfa Hitlera była rozumiana jako fizyczne wyniszczenie narodu i zagarnięcie ziemi. To była germanizacja ziemi, a nie społeczeństwa.
Bo chodziło o tak zwany Lebensraum, czyli przestrzeń życiową dla nadludzi, którymi byli zdaniem większości Niemców i Adolfa Hitlera, był naród niemiecki.
Dokładnie. Ale ojcze Dariuszu, pozwoli ojcze Dariusz, że jeszcze wrócę do tych najważniejszych miejsc rozpoczynających wojnę obronną Polski, a tym samym drugą wojnę światową w Europie.
Jasne.
Jak najbardziej pamiętamy o Westerplatte, bo to jest naprawdę miejsce symbol.
Bo z jednej strony tak, mamy ten Wieluń, obiekty cywilne i tu pierwsze bomby spadły na cywilów, natomiast pierwsze bomby pociski ze Schleswiga-Holstein spadły na Westerplatte tam, gdzie byli żołnierze.
Tak.
Więc jakby tutaj mamy, czy możemy tak mówić o takich dwóch symbolach? I cywile, i żołnierze zostali
zaatakowani. Dokładnie, ale ja jeszcze bym wspomniał o trzecim miejscu symbolu, które troszkę niknie przy tych dwóch, które są jak najbardziej istotne i jak najbardziej ważne. Jeżeli chodzi o wolne miasto Gdańsk, bo pamiętajmy, takie quasi-państwo istniało w okresie międzywojennym, polscy żołnierze zostali zaatakowani w dwóch miejscach. Wszyscy pamiętamy oczywiście Westerplatte, ale drugim miejscem, które zostało wówczas zaatakowane, bo było symbolem polskości na terenie wolnego miasta Gdańska, była Poczta Polska w Gdańsku. Placówka numer 1 przy ówczesnym placu Heweliusza, dzisiaj jest to plac Obrońców Poczty Polskiej. De facto również to była placówka, zmilitaryzowana, ale cel cywilny. Cel cywilny nie mający znaczenia strategicznego, chodziło o zaatakowanie polskości. Także o tej poczcie polskiej i o bohaterskich pocztowcach, którzy tam również zginęli z rąk Niemców gdańskich, także warto pamiętać. Stąd te trzy symbole, które powinniśmy właściwie, uważam, jednym tchem wymieniać, jeżeli chodzi o początek II wojny światowej i początek wojny obronnej Polski. Jak najbardziej Westerplatte, jak najbardziej Wieluń, ale i Poczta Polska w Gdańsku. I tu od razu warto uczulić naszych telewidzów, nieraz również w tym szumie internetowym spotyka się błędne pojęcie Poczta Gdańska. To nie była Poczta Gdańska. Wolne miasto Gdańsk miało oczywiście swoją pocztę, wydawało swoje znaczki, robili to Niemcy gdańscy. To jest zupełnie co innego. To była Poczta Polska w Gdańsku, czyli część Poczty Polskiej II Rzeczypospolitej, która posiadała swoje placówki w Gdańsku. Wynikało to z umów międzynarodowych, na podstawie których funkcjonował ten twór zwany Wolnym Miastem Gdańskiem.
I Niemcy gdańscy zaatakowali Pocztę Polską w Gdańsku, tak? Czyli ci, którzy tam na co dzień mieszkali, którzy żyli.
De facto to były oddziały gdańskiej policji, która w 100% była złożona z miejscowych Niemców. Przypomnijmy również naszym telewidzom, że jeżeli chodzi o wolne miasto Gdańsk, był to stosunkowo niewielki obszar, jeżeli chodzi o okres jego funkcjonowania, czyli de facto od początku 1920 roku do 1939 roku, gdzie z powrotem został włączony w skład tak zwanych Wielkich Niemiec. Było to mniej więcej 2000 km kwadratowych, tak dla porównania. Jesteśmy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które posiada 18 tysięcy km kwadratowych. Także powierzchniowo to nie było wielkie państwo, quasi-państwo moglibyśmy powiedzieć, bo to był obszar pod kontrolą międzynarodową ówczesnej Ligi Narodów. Jeżeli chodzi o ludność, to było to nieco ponad 400 tysięcy mieszkańców. Szacuje się, że około 90% to byli Niemcy. Reszta między 9 a 12-13% to byli Polacy. Także wówczas, w tamtejszym okresie, Niemcy w wolnym mieście Gdańsku przeważali ludnościowo i oni też de facto tworzyli struktury tamtejszej policji i z tych oddziałów policyjnych zostały utworzone oddziały szturmowe, zasilone oczywiście oddziałami z macierzy, czyli z właściwych Niemiec, ale tak naprawdę warto zapamiętać sobie, że atak na Pocztę Polską przede wszystkim przeprowadził nie Wehrmacht, ale gdańszczanie z gdańskich oddziałów policyjnych.
I to też jest, bo kiedy tak patrzymy właśnie na te trzy miejsca, trzy lokalizacje, no to mamy też do czynienia właśnie jakby też z trzema pewnymi, powiedziałbym, różnicami. Właśnie atakowanie celów cywilnych i osób cywilnych, Wieluń, między wojskiem Schleswig-Holstein a naszymi wojskowymi na Westerplatte i jakby sąsiedzi, tak, gdańscy Niemcy, policja tamtejsza zaatakowała obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Tak. Tu gdzieś, czy to są te różnice, jakby trzy symboliczne natarcia, tak, też. A gdzieś mi w tym ostatnim przypadku obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku świta taki termin jak piąta kolumna. On się nieraz też pojawia przy okazji różnych starć w czasie września 1939 roku. Mam tu na myśli choćby sąsiednią Bydgoszcz, gdzie tam no, jakby szczególnie też silnie ta piąta kolumna się uaktywniła. Co to w ogóle takiego jest piąta kolumna?
Już w latach 30. niemiecki wywiad wojskowy, niemiecka Abwera przygotowywała poza granicami Niemiec miejscowych Niemców, którzy zamieszkiwali ościenne kraje, między innymi w Polsce była mniejszość niemiecka. Oni byli werbowani, oni byli przygotowywani militarnie, żeby w razie potrzeby zaatakować różne obiekty na terenie macierzystego kraju. Z tym, że warto wskazać, że co ostatnio udowodniły badania, jeżeli chodzi o działania piątej kolumny, one oczywiście zaistniały, jeżeli chodzi o wrzesień 1939 roku, ale nie były tak mocne, jak się Niemcy spodziewali, z tegoż względu, że polski wywiad miał dosyć dobrze rozpracowaną strukturę Niemców mieszkających w Polsce i wielu z działaczy niemieckich, mniejszości niemieckiej, którzy jednocześnie funkcjonowali w ramach właśnie tajnych struktur, było internowanych w okresie na krótko przed wybuchem działań zbrojnych. Jeżeli chodzi o wydarzenia bydgoskie, to jest rzeczywiście temat na oddzielną audycję. Pomorze, szczególnie Pomorze, jeżeli chodzi o wrzesień i październik 1939 roku, de facto doświadczyło pierwszego ludobójstwa, jeżeli chodzi o II wojnę światową. I to ludobójstwo było przeprowadzone, też taka ciekawostka, nie przez oddziały przysłane z Niemiec, znaczy one również funkcjonowały w terenie, takie jak oddziały Einsatzgruppen czy oddziały Einsatzkommando, ale przez oddziały tak zwanej samoobrony niemieckiej, złożonej z miejscowych Niemców, którzy w okresie międzywojennym byli obywatelami państwa polskiego, którzy nie przeszli jakiegokolwiek szkolenia w ramach armii niemieckiej, jeżeli już mieli przeszkolenie wojskowe, to w ramach Wojska Polskiego, albowiem obywatele polscy w okresie międzywojennym podlegali tak zwanej zasadniczej służbie wojskowej zarówno narodowości polskiej, jak i polskie mniejszości. I ci Niemcy, ci polscy Niemcy, którzy byli zobowiązani do lojalności wobec państwa polskiego, de facto przeprowadzili pierwsze ludobójstwo, które dzisiaj nazywamy zbrodnią pomorską.
No właśnie, czyli no, można powiedzieć, że chowaliśmy żmiję na własnej piersi. I ta żmija, gdy poczuła się silna, zaczęła kąsać i mordować tych, z którymi na co dzień też żyła.
Myślę, że też wiele analogii do ukraińskiej powstańczej armii
właśnie
i drugiej, kolejnych lat II wojny światowej, jak najbardziej.
A bo też myślę sobie, że ponieważ Niemcy natychmiast zaczynali eksterminację inteligencji i osób, które mogłyby ewentualnie tworzyć jakiś ruch oporu, którzy mogliby być liderami Polaków w czasie okupacji, to pewnie przychodzili już też z czymś, co się nazywa listy proskrypcyjne. Więc z nazwiskami ludzi, którzy są pierwsi do wyeliminowania. Domyślam się, że ta piąta kolumna mogłaby pomóc w identyfikacji, w zatrzymaniu, we wskazaniu też tych osób, albo nawet w przygotowaniu list proskrypcyjnych.
Właśnie takowe listy sporządzali polscy Niemcy, którzy byli obywatelami państwa polskiego i którzy byli, powinni w założeniu być lojalnymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. Bo oczywiście każdy ma prawo do rozwoju kulturowego, do pielęgnowania swojego języka, ale podstawowym obowiązkiem, jeżeli chodzi o obywatelskość danego kraju, jest bycie lojalnym w stosunku do tego kraju, nawet gdy jest się członkiem mniejszości. A w przypadku właśnie II Rzeczypospolitej, no to musimy sobie powiedzieć wprost, wiele mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych pokazało swoją nielojalność. Od razu zaznaczmy, nie wszyscy. Bo w każdej grupie narodowościowej nawet przeważają porządni i dobrzy ludzie. Ale niestety historia bardzo często pokazuje, że ton nadają ci te jednostki najgorsze.
No, na przykład taką grupą etniczną, która pięknie wpisuje się na przestrzeni historii w dzieje naszej ojczyzny, są Tatarzy polscy. Prawda? Którzy tworzyli i własne pułki i zawsze Rzeczpospolitej, nawet przeciwko, no powiedziałbym tak, kuzynom Tatarom, Turkom, byli przeciwni i stawali po stronie Rzeczpospolitej.
Tak. W okresie międzywojennym, w okresie II Rzeczypospolitej był bodajże pułk, była jednostka tatarska, jeżeli chodzi o strukturę ułanów wileńskich. Rzeczywiście ta mniejszość tatarska w II Rzeczypospolitej była stosunkowo liczna. Po II wojnie światowej w wyniku przesunięcia granic, z tego co pamiętam w tej chwili, w granicach aktualnej Rzeczypospolitej ostały się tylko dwie tatarskie wioski na województwie podlaskim, Bochoniki i Kruszyniany. Niemniej jak najbardziej warto podkreślić lojalność, i to wielowiekową, tak, polskich Tatarów. I za tą lojalność oni również płacili wysoką cenę krwi, bardzo często, podobnie jak Polacy. I też po raz drugi przywołuję Wołyń, zbrodnię wołyńską, a właściwie wydarzenia w Małopolsce Wschodniej, bo w okolicach Lwowa to było przedwojenne centrum ówczesnej kultury tatarskiej i ormiańskiej. Znaczy, to było centrum kultury ormiańskiej. Także również musimy o kolejnej mniejszości pamiętać, która również była lojalna, tak jak Tatarzy, właśnie Ormianie. O ile Tatarzy rzeczywiście mieszkali na Podlasiu, tak Ormianie, mniejszość troszkę mniej znana niż Tatarzy, również wiernie i do końca stali przy Polsce i za to ich chociażby w 1944-45 roku spotkała kara. Musieli, podobnie jak Polacy, położyć daninę krwi. Mam tutaj na myśli ludobójstwo przeprowadzone przez ukraińską powstańczą armię. Także i Tatarzy, i Ormianie, jak najbardziej przykład dwóch mniejszości, którzy do końca zachowali się jak trzeba.
Mamy 1 września, wrzesień to także 17. Niedawno również obchodziliśmy rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Czy ona też ma jakąś swoją nazwę, tak jak mówiliśmy o tej wojnie obronnej Polski przed niemieckim najeźdźcą? No i czy mieliśmy do czynienia z dwoma okupacjami? Dlatego, że znamy też rozkaz Rydza Śmigłego, który mówił z Sowietami nie walczyć.
Zacznijmy również od takich podstawowych pojęć. Podstawowe pojęcia, uważam, w tym szumie informacyjnym powinny bardzo mocno wybrzmieć. W trakcie wojny obronnej Polski mieliśmy tak naprawdę do czynienia z trzema agresorami. Z agresorami, bo Sowieci nie weszli, jak to się teraz nieraz do dzisiaj w internecie czyta, nie weszli, nie przekroczyli granicy. To był taki sam agresor jak Niemcy. Ale pamiętajmy, że 1 września oprócz agresji niemieckiej mieliśmy niestety też do czynienia z agresją słowacką. Słowacy jako kolaboranci Niemców również przyłączyli się do ataku na Polskę. Także mamy już dwóch agresorów, a trzecim agresorem to był ten wielki agresor 17 września 1939 roku. Trzech agresorów. Trzy państwa nas zaatakowały.
To myślę, że gdybyśmy zapytali na ulicy kogoś, to Niemcy pewnie wszyscy by wymienili, tak? ZSRR myślę, że już w dużej mierze też, ale o Słowakach to byśmy prawdopodobnie nie usłyszeli.
Oczywiście przy tysięcznych, milionowych armiach, które ze strony Niemców i Sowietów nas zaatakowały wówczas, wkład armii słowackiej może się wydać w cudzysłowie niewielki. Było to bodajże 52 tysiące żołnierzy. Ale jak się z drugiej strony spojrzy z perspektywy stanów dzisiejszych armii, to jednak wcale nie było aż tak mało. Także jak najbardziej o tym trzecim agresorze warto pamiętać. I kolejna rzecz, która również niknie w tym szumie medialnym, ojcze Dariuszu. Mieliśmy, jak już sobie przed momentem powiedzieliśmy, trzech agresorów, ale było czterech okupantów. Czterech okupantów. Wojnę obronną Polski przegraliśmy. Nie dało się tego wygrać, gdy jest się zaatakowanym praktycznie ze wszystkich stron. Po agresji nastąpiła okupacja. Tak właściwie ci główni agresorzy, czyli Niemcy i Rosja, III Rzesza, Związek Sowiecki, mniej więcej po połowie podzielili terytorium II Rzeczypospolitej.
To było 200 tysięcy kilometrów kwadratowych Związek Sowiecki i 190 Niemcy, zdaje się, jakoś tak.
Warto sobie uzmysłowić, że nominalnie Związek Sowiecki zagarnął więcej niż III Rzesza. Niemcy 40, ja podam w procentach, Niemcy 48%, Sowieci 52%. Ale tak właściwie to mieliśmy trzech agresorów i czterech okupantów. Albowiem ze względu na pomoc Niemcy pozwolili Słowakom okupować pewne fragmenty terytorium ówczesnej Polski. Chodziło o fragmenty Spiszu i Orawy w okolicach Zakopanego. Tam miała miejsce okupacja słowacka. Natomiast Związek Sowiecki zrobił w cudzysłowie tak zwany radziecki sowiecki prezent państwu, które nie brało udziału w agresji na Polskę we wrześniu i październiku 1939 roku. Mianowicie oddał Wilno z Wileńszczyzną państwu litewskiemu. To był taki właśnie sowiecki prezent, albowiem ta okupacja, ten czwarty okupant dzisiaj jest bardzo często zapomniany z tego względu, że ta okupacja trwała niecały rok, albowiem w czerwcu 1940 roku Związek Sowiecki zajął trzy państwa nadbałtyckie w całości, Litwę, Łotwę i Estonię. Także to pokazuje, jak Sowieci i dzisiaj współczesna Rosja bardzo często postępują na arenie międzynarodowej. Najpierw zrobią jakiś prezent, taki Wileńszczyzna jak najbardziej ucieszyła Litwinów, no ale wiele się nią w cudzysłowie nie nacieszyli. Państwo litewskie się nie nacieszyło tym Wilnem i Wileńszczyzną, albowiem po roku w całości zostało zajęte i wcielone jako kolejna sowiecka republika. Niemniej nie możemy absolutnie zapominać o tej litewskiej okupacji, bo ona była naprawdę bardzo dramatyczna. Już też wówczas dochodziło do pierwszych zbrodni na polskiej inteligencji, zwłaszcza w Wilnie, które było ostoją kultury polskiej, ostoją polskiej myśli intelektualnej. Pamiętajmy, był tam jeden z niewielu uniwersytetów.
I tego też byśmy pewnie się nie dowiedzieli, tak w sądzie ulicznej, o czterech okupantach, którzy okupowali terytorium Polski. Bo początkowo jakby Związek Sowiecki miał dostać te tereny mniej więcej od Białegostoku po Warszawę, Pragę. No ale ostatecznie tam nastąpił taki handel, prawda? Był układ o przyjaźni, co pokazuje, że dwóch no, tych zbrodniarzy, Hitler i Stalin, w pewnym momencie nazwali się przyjaciółmi, skoro był akt o przyjaźni i byli sojusznikami, o czym Związek Współczesna Rosja nie chce pamiętać, prawda? Że skumał się razem z Hitlerem i byli razem przeciwko Polsce. Ale później Niemcy właśnie oddały Litwę Związkowi Sowieckiemu, bo początkowo Litwę zajęły Niemcy Hitlera.
Tak. Tutaj rzeczywiście wracamy do tego porozumienia. Tego porozumienia, ono w literaturze również najczęściej w porozumienia między Niemcami a Rosją, między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. Ono w literaturze najczęściej funkcjonuje pod nazwą Pakt Ribbentrop-Mołotow ze względu na to, że rzeczywiście ten traktat sojuszniczy o współpracy i przyjaźni, włącznie z tajnym protokołem odnośnie likwidacji państwa polskiego między innymi, podpisali ministrowie spraw zagranicznych tych dwóch państw, czyli Wiaczesław Mołotow i Joachim von Ribbentrop. Ale szanowni państwo, to były państwa totalitarne. A jak to w państwach totalitarnych? O wszystkich sojuszach decydują liderzy, czyli dyktatorzy. Tak z tego względu, tak naprawdę ten pakt powinniśmy nazywać pakt Hitler-Stalin. Oczywiście nie spotkali się oni przy podpisywaniu, albowiem podpisanie miało miejsce w Moskwie i Stalin przy podpisywaniu tegoż traktatu był obecny, bo jak wspomniałem, podpisali go ministrowie spraw zagranicznych. Niemniej de facto to był pakt Hitler-Stalin, bo to był pakt dyktatorów. I wszyscy pamiętamy właśnie o tak zwanym pierwszym pakcie Hitler-Stalin, podpisanym 23 sierpnia 1939 roku. Ale te korekty, o których ojciec Dariusz wspomniał, one były związane z drugim traktatem, drugim paktem Hitler-Stalin z 28 września 1939 roku. De facto już na gruzach prawie pokonanej Polski. Choć jeszcze nasze oddziały, jak wspomniałem, do 6 października walczyły. Jeszcze dopiero miała się rozpocząć ostatnia duża bitwa wojny obronnej Polski, bitwa pod Kockiem.
Tak, wiemy, że Litwini okupowali, że Słowacy okupowali Sowieci, a ta nazwa Sowieci, bo może też powiedzmy, bo unikamy mówić dzisiaj słowa, chociaż widzimy na wielu pomnikach jeszcze za czasów komuny robionych, hitlerowcy. Prawda? A unikamy tego sformułowania, dlatego że Hitler doszedł do władzy w sposób demokratyczny, później oczywiście przekształcił Niemcy w państwo totalitarne, ale nie bez zgody i wiedzy lwiej części społeczeństwa niemieckiego, które chętnie witało przyłączenie Pomorza, kraju nad Wartą, prawda, i Śląska do Wielkich Niemiec i absolutnie chciały mieć tę przestrzeń życiową. Chętnie korzystały z tramwajów Nur für Deutsche, uważając się za nadludzi, więc jakby w pewnym sensie to był wyraziciel takiej no, myśli społeczeństwa niemieckiego, z jakimiś oczywiście wyjątkami chwalebnymi, bo takie też z pewnością były. Natomiast co ciekawe, może właśnie o tych Sowietach jeszcze powiedzmy. Czy to jest dobra nazwa, czy powinniśmy, tak jak tu mówimy Niemcy, tak mówić Rosjanie, no chociaż no to jakby nie sami Rosjanie?
To jest troszkę bardziej skomplikowane, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o III Rzeszę, nazistami byli Niemcy. To byli Niemcy. Oni są odpowiedzialni jako państwo i jako naród za II wojnę światową w dużym stopniu. Natomiast jeżeli chodzi o Związek Sowiecki, pamiętajmy, że to było państwo komunistyczne. Tam była nieco inna perspektywa, jeżeli chodzi o lojalność obywateli Związku Sowieckiego. Narodowość była na drugim albo trzecim miejscu. Najważniejsze, żeby być lojalnym obywatelem Związku Sowieckiego, było być dobrym komunistą. A czy ktoś był z pochodzenia Rosjaninem, Ukraińcem, Gruzinem, Żydem, Polakiem, to już miało drugo- albo trzeciorzędne znaczenie. Także może w ten sposób odpowiem. Nieprawidłowo jest używać tylko i wyłącznie pojęcia naziści, nie dodając, że to byli Niemcy. Natomiast w przypadku pojęcia Sowietów ono jest stosunkowo o wiele bardziej prawidłowe, albowiem rzeczywiście tam w przypadku komunistów narodowość miała drugie albo trzeciorzędne znaczenie. Niemniej warto wskazać, że dzisiejszą spadkobierczynią Związku Sowieckiego jest Rosja, jest Federacja Rosyjska.
No i jeszcze w Niemczech był narodowy socjalizm, tak, prawda, z akcentem na ten narodowy. Włosi z kolei nie przystąpili do wojny przeciwko Polsce. Mussolini przysłał swojego zięcia, żeby też wybadał sytuację, czy Polacy mogą jakoś uniknąć wejścia do wojny przeciwko Niemcom, czy tutaj może być jakieś porozumienie. No, okazało się, że nie może. No i Mussolini miał poinformować Hitlera, że nie będzie w stanie wojny z Polską.
Tak, tu trzeba by nakreślić szerszy kontekst międzynarodowy. Włochy to kraj południa. On do dzisiaj ma inne interesy niż państwa takie jak Polska, Niemcy, leżące w środkowo-wschodniej części Europy. To wszystko, o czym wspomniał ojciec Dariusz, to nieprzystąpienie Włoch do ataku na Polskę, nawet nie było kwestia wypowiedzenia wojny, było związane z tym, że Włosi byli mocno uwikłani już w kampanię wojenną, w wojnę, która im niezbyt dobrze szła. Mianowicie niewiele przed atakiem na Polskę wcześniej oni z terytoriów Albanii, którą okupowali w okresie międzywojennym, zaatakowali Grecję. Początkowo ta ofensywa włoska szła nie najgorzej, ale z czasem grecka obrona stężała. Nawet Grecy zaczęli przeprowadzać kontrataki. Także tutaj Włosi wówczas mieli swoje problemy w swojej części świata, na której im zależało, czyli na szeroko pojętym rejonie Morza Śródziemnego.
Czyli jakby nie można takiej tezy postawić, że to, nazwijmy to, z sympatii do Polski.
No, niewątpliwie ta sympatia jak najbardziej była. No, ale pamiętajmy o tym, że używa się pojęcia faszyzm włoski i faszyzm niemiecki, często nazywając faszyzm niemiecki nazizmem. Tutaj mówimy o ideologiach politycznych. To były zupełnie inne rodzaje faszyzmu. Jeżeli chodzi o faszyzm niemiecki zwany nazizmem, kwestie związane z ludobójstwem, z eliminacją pewnych narodów, pewnych ras były de facto na sztandarach wypisane wielkimi literami. Tak można ogólnie rzecz biorąc ująć, a za tym oczywiście kryje się tragedia milionów narodów. Natomiast we Włoszech jednak nie było akcentowania chociażby na te kwestie. Mhm. Jak tylko mogło, państwo włoskie starało się chociażby chronić swoich Żydów. Nie udało się to, ale tak jak tylko można było, to państwo włoskie starało się chronić swoich Żydów. To pokazuje, ten jeden przykład z wielu pokazuje różnicę w podejściu odnośnie kwestii ideologicznych, bo tutaj one były istotne.
A czy coś jeszcze takiego z września 1939 roku, który jest przedmiotem naszych rozmów i powinniśmy pamiętać historycznie, powinno utkwić w naszej pamięci?
Jak najbardziej. Takich elementów jest sporo, ale na jedną jeszcze rzecz chciałbym uczulić. Znowu nawiązując do Westerplatte. Każdy Polak de facto mniej lub bardziej, ale słyszał to pojęcie, mniej więcej wie, słyszał o obronie Westerplatte, wie, że to był, że Westerplatte stało się symbolem obrony przeciwko Niemcom, jeżeli chodzi o wojnę obronną Polski. A warto zapamiętać sobie tak zwane wschodnie Westerplatte. Bo owszem, jak ojciec Dariusz wspomniał, de facto rozkaz naczelnego wodza Rydza Śmigłego był nie atakować Sowietów, no, ale de facto do bitew, do potyczek chodziło. Bo oni, to również była agresja. Także niemożliwym jest, żeby polskie wojsko nie podejmowało chociażby obrony. Stąd warto pamiętać o wschodnim Westerplatte, o obronie Grodna, która miała miejsce w dniach 20-22 września 1939 roku. Jedna z największych bitew i wojska polskiego, i polskiego społeczeństwa, polskich harcerzy przeciwko Armii Czerwonej. Warto wskazać, że to była tak zaciekła obrona, tak dobra obrona, że Sowieci w pewnym momencie byli tak niezadowoleni z braku postępu, że wzięli jeńców spośród polskich cywilów, spośród mieszkańców miasta Grodna, między innymi kobiety, dzieci, harcerzy. Są świadectwa, że przywiązywali je do swoich czołgów i w ten sposób próbowali przełamać polską obronę. Pamiętamy o Westerplatte. Warto uświadomić sobie, że również było tak zwane wschodnie Westerplatte, czyli symbol polskiej zdecydowanej obrony przeciwko agresji sowieckiej, właśnie Grodno. To wywarło duże wrażenie na ówczesnym społeczeństwie polskim. Oczywiście Westerplatte do dzisiaj przetrwało mocniej w świadomości społecznej ze względu na to, co robili komuniści w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. No, o Westerplatte można było mówić, no bo to był symbol obrony przeciwko Niemcom, natomiast o Grodnie absolutnie w żaden sposób, no bo gdzieżby tam podkreślać obronę przeciwko Armii Czerwonej.
Która przecież wyzwalała. Ona zawsze wyzwala.
Jak do dzisiaj się zresztą czyta na stronach Kremla. To wywarło na tyle dużą obronę, że premier rządu emigracyjnego w okresie II wojny światowej, generał Władysław Sikorski, obiecał, że po zakończeniu II wojny światowej, wówczas oczywiście nie wyobrażano sobie, że Polska będzie co najmniej w takim samym kształcie terytorialnym jak przed II wojną światową. Grodno za swoją obronę, ludność tamtejszego miasta otrzyma tak zwany zbiorowy order virtuti militari. Stosunkowo niewiele miast w Polsce posiada takowy zbiorowy order. Na pewno to jest Lwów, to jest Warszawa. Grodno również miało otrzymać. Zdaje się, że do dzisiaj niestety nie otrzymało. Historia potoczyła się w ten sposób, że to bohaterskie polskie miasto wówczas po II wojnie światowej już nie znalazło się w granicach państwa polskiego. Jak wiemy, dzisiaj należy do Republiki Białoruskiej.
Zapowiem numery telefonów dla naszych telewidzów, jeśli pan doktor pozwoli. 657 0011 dla telewidzów z północnej Polski, 12 południa, 536 600 300, 536 600 400 dla tych wszystkich spośród państwa, którzy zechcą z jakiejkolwiek części Polski czy świata zadzwonić, to numery komórkowe, i dla zagranicy 0048 56 657 0013, 657 0014, wrzesień 1939, kształtowanie pamięci historycznej. To temat naszych rozmów. W studio gościmy pana doktora Przemysława Wójtowicza, wykładowcę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i pracownika delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Wspomniałem o tym rozkazie Rydza Śmigłego. To był naczelny wódz, gdy opuszczał limuzyną to ten przesmyk taki rumuński. Żołnierze polscy jeszcze walczyli. Czy to dobrze, że naczelny wódz opuścił walczących żołnierzy? Jeszcze przez przecież wiele, wiele tygodni. No później zostali władze polskie, które uciekały, żeby zachować ciągłość państwa. Myślę, że naczelny wódz to trochę inna para kaloszy w tym momencie. Chociaż zostali internowani przez Rumunów, mogli uciekać po 17 września, dlatego że na wypadek agresji sowieckiej mieli podpisane porozumienie z Rumunią. Później Mościcki także powierzył na mocy konstytucji kwietniowej uprawnienia prezydenta Władysławowi Raczkiewiczowi, jeśli dobrze pamiętam, choć miał być Wieniawa Długoszewski, ale Francuzi się sprzeciwili, co też jest niechlubną chyba kartą, że w zasadzie nacisk francuski zdecydował, kogo wolna Polska, choć na uchodźstwie, ma mieć na czele państwa. Ale o Rydzu Śmigłym może najpierw. Dwa zdania.
Warto podkreślić, że przegraliśmy wojnę obronną Polski, to jest niezbity fakt, ale nie podpisaliśmy ogólnopaństwowej kapitulacji, tak jak chociażby Francuzi w 1940 roku. To spowodowało i między innymi dzięki temu szczęśliwemu rozwiązaniu konstytucji kwietniowej, że de facto ciągłość państwa polskiego nadal miała miejsce. Albowiem owszem, państwa polskiego w sensie terytorium nie było. Ono było czasowo okupowane, jak już wiemy, przez czterech okupantów. Natomiast najważniejsze organy państwa polskiego szczęśliwie udało się uratować i odtworzyć. No przede wszystkim urząd prezydenta. Z tymi perypetiami oczywiście, o których ojciec Dariusz wspomniał.
Które zamieszany był też generał Sikorski, tak, który grał razem z Francuzami tak naprawdę przeciwko Długoszowskiemu. Tak.
Niemniej podstawowe struktury państwa polskiego zostały u naszych sojuszników odtworzone. Najpierw we Francji, później w Wielkiej Brytanii. To urząd prezydenta z prezydentem, to rząd z tym najważniejszym, najbardziej znanym premierem okresu drugowojennego, generałem Sikorskim. Ale również funkcjonowała, o czym mało kto wie, namiastka parlamentu, tak zwana Rada Narodowa. Rada Narodowa złożona z przedstawicieli stronnictw, których to przedstawiciele przedostali się i uniknęli sowieckiej lub niemieckiej niewoli. Ale najważniejszym elementem, który pozwolił na kontynuowanie walki, jeżeli chodzi o tą strukturę państwa polskiego, było przetrwanie części oddziałów Wojska Polskiego, bo owszem, sporo oddziałów ze względu na otoczenie, położenie musiało się poddać, ale duża część przeszła przez granicę, nie tylko węgierską, nie tylko rumuńską, ale również i po części litewską. Pamiętamy o polskich okrętach, które z perypetiami, ale również wydostały się i przedostały do naszych aliantów. Szacuje się, że nieco ponad 70 tysięcy Wojska Polskiego, nawet i z bronią w ręku, przeszło przez granicę i później na bazie tych żołnierzy, mimo pewnych problemów w Rumunii, mówi się o tak zwanej rumuńskiej sieci, przedostali się następnie chociażby do najpierw Francji, później także do Wielkiej Brytanii i Wojsko Polskie zostało odtworzone. O tym przede wszystkim musimy pamiętać. Natomiast no, kwestia naczelnego wodza Rydza Śmigłego. O ile polski żołnierz we wrześniu i październiku walczył znakomicie, no to duże pretensje można mieć do kadry dowódczej. Tak, tutaj rzeczywiście byli znakomici generałowie. Kleber, na przykład Kutrzeba. No, ale byli też fatalni. Byli też fatalni, którzy stanowiska zawdzięczali układom, układzikom, na pewno nie umiejętnościom. Także no, o tym też musimy wprost powiedzieć, bo to zawsze jest łyżka dziegciu.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór. Ernest z Warszawy. Tutaj w programie powiedziane zostało, że Słowacy wzięli udział w ataku na Polskę. I moje pytanie dotyczyłoby tego, czy to podejście Słowaków wynikało z tego, że Polska w drugiej połowie lat 30. wzięła udział w agresji Niemiec na Czechosłowację. Zajęła wprawdzie niewielki obszar, ale według mojej wiedzy jednak wzięła udział i przyłączyła się do III Rzeszy. W związku z tym pogorszyła stosunki dyplomatyczne z tym państwem. Więc czy to nie była zemsta za wcześniejsze polskie posunięcie? Dziękuję.
Dziękuję panie Erneście. Panie doktorze?
Nie był to motyw decydujący, jeżeli chodzi o agresję Słowaków. To wynikało z tego, że Słowacja powstała jako państwo de facto faszystowskie na gruzach Czechosłowacji, która swój byt w okresie międzywojennym rzeczywiście zakończyła w październiku 1938 roku pod wpływem de facto agresji niemieckiej. Najpierw Niemcy przyłączyli Sudetenland, następnie zajęli Czechosłowację i doprowadzili do tego, że Słowacy założyli swoje państwo o profilu faszystowskim. Warto tutaj też przy tej okazji zdecydowanie podkreślić jedna rzecz. Polacy nie uczestniczyli razem z Niemcami w agresji na Czechosłowację w październiku 1938 roku. Owszem, zajęliśmy Zaolzie. Z punktu widzenia międzynarodowego nie był to dobry moment, był to fatalny. Był to fatalny styl, ale nigdy nie mieliśmy z Niemcami, z III Rzeszą podpisanego jakiegokolwiek paktu, jakiegokolwiek traktatu o wzajemnym ataku i rozbiorze Czechosłowacji.
Czyli można powiedzieć,
podpisani Niemcy i Sowieci właśnie przy okazji ataku na Polskę. My niejako skorzystaliśmy z okazji, z tym, że nasza dyplomacja w okresie międzywojennym zawsze otwarcie mówiła, Zaolzie jest polskie. Oszukaliście nas w 1918-1920 roku. Będziemy robić wszystko, co możliwe, żeby Zaolzie, na którym dominowała polska ludność, odzyskać. Taka okazja nadarzyła się w październiku 1938 roku.
I ten termin, okoliczności były niefortunne, dlatego że do dzisiaj można właśnie próbować łączyć nasze zajęcie Zaolzia z tym, co zrobili Niemcy. No i jak słyszymy, no, takie zbitki powstają, chociaż one nie są prawdziwe.
Tak, nie są prawdziwe. Można to było próbować zrobić innymi metodami dyplomatycznymi. No, zdecydowano się na opcję militarną, ale jak to było w ówczesnej polityce właściwie standard rozwiązywania kwestii sporów międzynarodowych. Nikt na przykład nie czepia się tego, że w pewnym momencie Klaipėda została zajęta przez Litwinów. Natomiast wszyscy czepiają się właśnie tego zajęcia Zaolzia. Dlaczego w cudzysłowie wszyscy to podkreślają i w cudzysłowie wałkują ten temat? No, tutaj nawiązujemy do początkowych słów ojca Dariusza. Rosyjska propaganda. Kiedyś sowiecka propaganda, teraz rosyjska
że
propaganda.
My z Niemcami Hitlera.
Tak. Nie było żadnego porozumienia, nie było żadnego paktu, nie było żadnego traktatu o agresji na Czechosłowację między Polską a Niemcami w 1938 roku. Natomiast było porozumienie podpisane na piśmie o agresji między Niemcami a Związkiem Sowieckim na
Polskę
we wrześniu 1939 roku. Stąd chociażby w Rosji do dzisiaj jak ognia unika się pojęcia II wojna światowa. Tam mówi się o tak zwanej Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, która właśnie rozpoczęła się w 1945 roku agresją III Rzeszy. Ale warto pamiętać, że II wojna światowa to jest 6-letni konflikt zbrojny od 1939 roku do 1945 roku w Europie do maja tegoż roku. I de facto przez 1/3 okresu tejże II wojny światowej, przez pierwsze 2 lata agresorami traktatowymi,
przyjaciółmi,
z podpisanym sojuszem, a jednocześnie przyjaciółmi byli Niemcy i Sowieci. Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki.
Mamy kolejnego słuchacza na linii. Bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wojciech z Warszawy. Tak jeszcze wracając do tego tematu Zaolzia, myślę, że warto podkreślić, że w czasie z tego zajęcia Zaolzia przez Wojska Polskie, nie zginął nikt. Nie zginął ani jeden żołnierz. Ani po stronie czechosłowackiej, ani po stronie Polski. To świadczy, że to właściwie trudno nazwać jakimś konfliktem zbrojnym. To po prostu było wkroczenie wojsk i zajęcie terytorium, zresztą stosunkowo niewielkiego, chociaż to był nie tylko ta część Cieszyna, ale tam jeszcze te troszkę bardziej na wschód pewne obszary przygraniczne. No i też chyba warto wspomnieć, w jakich warunkach Czechosłowacja te obszary zajęła. Ale chyba na tym się nie chciałbym za bardzo koncentrować. Chciałbym się skoncentrować na pewnych innych sprawach. Pierwsza rzecz to, jak olbrzymią traumą było dla Polski, dla Polaków klęska w 1939 roku, ta klęska wrześniowo-październikowa. Ja byłem świadkiem już w latach 70., kiedy dwóch braci, z których jeden był oficerem, drugi był żołnierzem w 1939 roku, troszkę się posprzeczali przy pracy, tak, bo to było na wsi, to było północne Mazowsze, ze Ścianek, zresztą ich nazwisko było takie samo jak nazwisko tej wioski. I ten, który był żołnierzem, wyrzucał swojemu bratu, że on przegrał wojnę. Jak to głęboko w tych ludziach tkwiło i wychodziło właśnie w jakichś takich momentach bardziej nasyconych emocją. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest taka, że to jest piąta kolumna w Polsce. No, to, co się działo w Bydgoszczy, tutaj pan profesor, pan doktor jest z Torunia, Bydgoszcz tuż, przecież to jest to, co było w tym filmie Sąsiedzi opisane, co tam się działo, ta krwawa niedziela. I zresztą ta krwawa niedziela, te krwawe dni, początek zagłady narodu polskiego dokonywanej przez Niemców ograniczał się nie tylko do Bydgoszczy. Ja miałem takich, świadka historii znałem, tutaj był moim przyjacielem z pokolenia mojego ojca. I on mi mówił na przykład, że Niemcy posuwając się we wrześniu, na początku oczywiście zajmowali Wielkopolskę i w pewnym momencie weszli do majątku ziemskiego Polaków. To byli oficerowie, ci ludzie, Polacy, ziemianie, mówili po francusku, mówili po niemiecku. Zaprosili ich po prostu do obiadu, poczęstowali ich obiadem. W pewnych okolicznościach Niemcy się na początku zachowywali wobec takich ludzi kulturalnie. Ale zaczęli rozmawiać, o czym mężczyźni rozmawiają? O polowaniu. I mówią, słuchajcie, teraz jest wrzesień, akurat jest sezon na kurobatwy, weźmy strzelby, sobie pójdziemy postrzelać. I strzelali sobie do góry, bo jak ja przestali strzelać, to Niemcy powiedzieli, tak, macie strzelby, macie broń, ta broń już powinna być zdana. I wszystkich mężczyzn w tym domu rozstrzelali. No i oczywiście to był początek zagłady, początek, nie wiem jak my to nazwijmy, ja uważam, że powinniśmy mówić o Holokauście Narodu Polskiego, o zagładzie, o Shoah, które właściwie trwało przez 20 lat od operacji polskiej NKWD aż do ostatnich wyroków śmierci wykonywanych, jeszcze w kwietniu w 1956 roku. I tu już ostatnią sprawę poruszę, to jest to Muzeum II Wojny Światowej, to żałosne muzeum. Ja go widziałem już chyba z 5 lat temu, 6. Wtedy to rzeczywiście była piramida kłamstwa. Piramida kłamstwa, która w ogóle nie widziała, z której nie widać było różnicy pomiędzy tym, co było II wojną światową na ziemiach polskich i na przykład ziemiach francuskich, na tym froncie zachodnim. Ja podam tylko jeden taki przykład, o którym myślę, że Państwo nie słyszeliście, bo historycy takich książek nie czytają. Jest to książka napisana przez angielskiego fizyka, on się nazywał Stephen Hawking. To jest ten niepełnosprawny, który cierpiał na SLA. Żył długo, w cudowny sposób był tam ratowany. I on napisał taką krótką książeczkę o sobie. The Short Story of Myself. I pisze tam, że on się urodził w czasie II wojny światowej w Oksfordzie. Chociaż jego rodzice pochodzili z Londynu. A dlaczego on się urodził w Oksfordzie? Właśnie dlatego, że pomiędzy Niemcami i Wielką Brytanią był taki niepisany układ, że Niemcy nie bombardują Cambridge czy Oxfordu, a za to Anglicy nie bombardują Göttingi i Heidelbergu, czyli takich największych niemieckich ośrodków kultury i nauki. Jeżeli to zestawimy z tym, co Niemcy robili w Polsce, zagłada profesorów najpierw krakowskich, to aresztowanie ich jeszcze na Jesieńczy, później we Lwowie, a zresztą w Warszawie też Palmiry nazwisk profesorski jest co niemiara, to my widzimy dopiero, na czym polegała różnica między II wojną światową na ziemiach polskich i na ziemiach francuskich czy Europie Zachodniej. I w tym muzeum tego w ogóle nie widać. Mam nadzieję, że to zostało teraz zmienione. Nie wiem, może pan profesor powie dwa słowa o tym, czy już posprzątano po tym. Już nie chcę używać jakichś brzydkich słów na temat tego człowieka, który to muzeum tworzył.
Dziękuję panu Wojciechu.
Już kończę i przepraszam, że tyle czasu zająłem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Panie doktorze.
Jestem pod wrażeniem wiedzy naszego osoby, którą słyszeliśmy. Trudno mi się wypowiadać o Muzeum II Wojny Światowej. Ja oczywiście byłem, zwiedzałem wystawę z tego, co słyszałem, ale to jest na podstawie oczywiście doniesień prasowych, medialnych. Zmiany, jeżeli chodzi o wystawę stałą, rzeczywiście zostały dokonane. I to oczywiście zmiany na plus. To może tyle. Jedna rzecz bardzo też ważna, albowiem dzisiaj w naszym programie mówimy o takich kwestiach związanych z ważnymi elementami, które nie mogą umknąć, czy też mówimy sobie o pewnych pojęciach, które warto używać, żeby nie używać pojęć, które są pokłosiem chociażby propagandy sowieckiej czy propagandy niemieckiej. Właśnie Krwawa Niedziela. Raczej powinniśmy używać, mówiąc o tamtych wydarzeniach, mówimy o wydarzeniach 3-4 września 1939 w Bydgoszczy. Nie jest to może jakieś takie poruszające i wzniosłe określenie. Niemniej starajmy się nie mówić per Krwawa Niedziela, albowiem pojęcie Krwawa Niedziela wywodzi się właśnie od propagandy niemieckiej. Niemcy w 1939 na kanwie tych wydarzeń bydgoskich stwierdzili fałszywie, że Polacy w Bydgoszczy wymordowali, najpierw była liczba 50, później ona wypączkowała do 60 tysięcy niewinnych Niemców, rzekomo za to, że Polacy zaczęli przegrywać wojnę i zaczął się na Pomorzu łamać front. Owszem, ze względu na doszło do ataków i wymordowania niemieckiej ludności cywilnej. To było spowodowane tym, że jak wcześniej sobie opowiedzieliśmy, Niemcy w Bydgoszczy i Niemcy w Polsce bardzo często, czy to ze względu na piątą kolumnę, czy to ze względu na zwykłe działania związane z nielojalnością, o czym sobie powiedzieliśmy, atakowali polskie oddziały. Takie ataki, takie strzały miały miejsce również w stosunku do oddziałów przechodzących przez Bydgoszcz właśnie na początku września 1939 roku. Polskie wojsko, polscy żołnierze zaczęli wyłapywać tych snajperów. Niestety doszło bardzo często w tym ogólnym zamieszaniu wojennym niestety do rozstrzelania na miejscu nie tylko prawdziwych winowajców, ale też cywilnych i niepotrzebnych ofiar. Niemniej tych ofiar łącznie było, z tego co pamiętam, około 300 osób. Oczywiście każda ofiara o każdej niewinnej ofierze należy pamiętać, ale później propaganda niemiecka zwielokrotniła tą liczbę do 50, a nawet 60 tysięcy i nazwała to Krwawą Niedzielą.
Czyli innymi słowy, jak do nas strzelano, to mogli, tak? To są te wydarzenia 3-4, tak? I w momencie, kiedy no jakby nasze wojsko, przechodząc też przez Bydgoszcz, no wyłapuje tych, którzy ich ostrzeliwują, czasem trochę jakby nie tylko tych.
Tak jest na wojnie. No niestety nie powinno mieć to miejsca, ale tak jest na wojnie.
W każdym razie nazwa Krwawa Niedziela to jest nazwa, której używała propaganda niemiecka.
Tak. I to już od właściwie końca przełomu 1939-1940 roku. Także starajmy się jej unikać.
I jeszcze może, bo mamy dosłownie kilkadziesiąt sekund, pan mówił o tym, że się bracia też kłócili, że nie obroniłeś Polski. Ta, może więcej powiemy w drugiej części, ale ta taki entuzjazm Polaków, że na pewno damy radę, że nie oddamy ani guzika. Jak było z tym rozczarowaniem?
Trudno sobie je wyobrazić. Ale warto wskazać. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, chwalimy się, czy też nasi rządzący chwalą się, że jesteśmy bodajże szóstą armią NATO co do siły, co do możliwości, co do uzbrojenia. Szóstą armią traktatu. Warto wskazać, że w okresie międzywojennym również byliśmy co do oceniani jako szósta armia świata, co do siły, co do potęgi, co do uzbrojenia. No ale cóż z tego, jeżeli we wrześniu i październiku 1939 roku przyszło nam się zmierzyć z armią numer jeden i armią numer dwa. Cóż to znaczyło, to szóste czy też siódme miejsce, jeżeli chodzi o statystykę. Z tymi potęgami, totalitarnymi potęgami, nie tylko jeżeli chodzi o potęgi militarne, to były też potężne narody. Olbrzymie narody, liczebne narody, no, nie dało się wygrać. Zwłaszcza, że zostaliśmy zaatakowani ze wszystkich stron praktycznie jednocześnie.
A sojusze w gruncie rzeczy zawiodły.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję. Pan dr Przemysław Wójtowicz, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, politolog i pracownik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie doktorze. A państwa zapraszam o 21.30 w Radiu Maryja. Podsumujemy tę część i będziemy kontynuować, mam nadzieję, z państwa udziałem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.